Nasza dzisiejsza, ta nasza obłąkańcza pogoń za statusem, pracoholizm, no i nieustanna potrzeba udowadniania swojej wartości. Do tego jeszcze ta wyczerpująca obsesja na punkcie kontroli nad własnym życiem. Zastanówmy się, co jeśli to wszystko to tylko tak starannie przypudrowany lęk przed śmiercią. Dokładnie taką brutalną, bezkompromisową diagnozę stawia tekst, który ma blisko 2000 lat. Witamy wszystkich bardzo serdecznie w kolejnej dogłębnej analizie.
Witam.
Mamy dziś przed sobą naprawdę fascynujący materiał badawczy. To są notatki i bardzo wnikliwy wykład doktora Davida De Silva.
Tak, to świetny materiał. Doktor De Silva rozkłada tam na czynniki pierwsze konkretny, niezwykle gęsty fragment starożytnego listu do Hebrajczyków.
Jasne. Mówimy dokładnie o drugim rozdziale, wersetach od 5 do 18. Naszą dzisiejszą misją jest prześledzenie, w jaki sposób autor tego starożytnego listu łączy mistrzowskie manipulacje lingwistyczne,
tak.
Nawiązania do greckiej filozofii, tu mamy echo samego Sokratesa w tle, no i takie zupełnie rewolucyjne podejście do dawnych proroctw.
Dokładnie.
A wszystko to w jednym takim nadrzędnym celu, żeby wyrwać z paraliżującego strachu społeczność, która tak z dnia na dzień straciła absolutnie wszystko.
I to jest właśnie to przejście od starożytnej teologii do głębokiej psychologii jest tutaj chyba najbardziej uderzające, prawda?
Oj tak, zdecydowanie. Dlatego to nie jest po prostu lekcja starożytnej historii dla naszych słuchaczy. To jest psychologiczne studium mechanizmów obronnych, które nadal nami kierują.
Kiedy patrzymy na ten dokument przez pryzmat analizy doktora De Silvy, uświadamiamy sobie, że choć zmieniły się dekoracje i, powiedzmy, technologie, to architektura ludzkiego lęku pozostała dokładnie taka sama.
No właśnie.
Ten list to genialne studium tego, jak przywrócić poczucie wartości ludziom, których społeczeństwo, mówiąc wprost, całkowicie przeżuło i wypluło.
Zanim jednak wejdziemy w te detale lingwistyczne i filozoficzną warstwę, musimy chyba osadzić to w odpowiednim kontekście, bo bez tego trudno to zrozumieć.
Zdecydowanie.
Wyobraźmy sobie społeczność funkcjonującą w realiach wczesnego Cesarstwa Rzymskiego, która nagle traci to, co w tamtym świecie definiowało człowieka. Honor, reputację, status społeczny.
Mhm.
Z materiałów jasno wynika, że to nie była tylko kwestia tego, że ktoś, nie wiem, krzywo na nich patrzył na ulicy.
O nie, nie, zdecydowanie nie. To był w ogóle fundament ich przetrwania.
Aż tak?
Tak. W starożytności basenu Morza Śródziemnego, która była przecież oparta na systemie patronatu honor, określany po grecku słowem doxa, co oznacza też chwałę, był walutą o wiele cenniejszą niż złoto.
Czyli to było coś bardzo, bardzo wymiernego.
Jak najbardziej. Od twojego honoru i reputacji zależała twoja zdolność do prowadzenia interesów. Zależało to, czy sądy w ogóle potraktują cię poważnie, a nawet to, czy twoja rodzina będzie bezpieczna.
Rozumiem. Czyli jeśli traciło się te doksę, to traciło się taki społeczny parasol ochronny.
Dokładnie tak. Pierwotni odbiorcy listu do Hebrajczyków, dołączając do wczesnego, wtedy bardzo marginalnego ruchu chrześcijańskiego, ogłosili lojalność wobec kogoś, kto został ukrzyżowany przez Rzym.
A krzyż był przecież w tamtej kulturze ostatecznym symbolem hańby, prawda? I takiego politycznego upokorzenia?
Zgadza się. Zatem w oczach swoich sąsiadów zrobili coś całkowicie niewybaczalnego.
Czyli w zasadzie popełnili społeczne samobójstwo.
No dokładnie, tak można to nazwać. Zostali zepchnięci na absolutny margines. Byli systematycznie pozbawiani majątków, padali ofiarą publicznych drwin, no i odcinano ich od lokalnych sieci wsparcia.
Wow, to musiało być koszmarne.
Z psychologicznego punktu widzenia musieli mierzyć się z gigantycznym dysonansem poznawczym. Uwierzyli, że znaleźli drogę do zbawienia, a tymczasem ich codzienne życie zamieniło się w piekło.
No tak, czyli autor tego listu ma przed sobą, powiedzmy sobie szczerze, nie lada wyzwanie duszpasterskie. Musi całkowicie zredefiniować w ich umysłach pojęcie sukcesu i porażki.
Mm-hmm.
Musi im wytłumaczyć, dlaczego to głębokie upokorzenie i cierpienie to nie jest dowód na to, że popełnili błąd, ale wręcz przeciwnie, że to jedyna droga do chwały.
I tutaj autor sięga po narzędzie, które robi ogromne wrażenie, przynajmniej z perspektywy retorycznej. Bierze na warsztat starożytny poemat.
Ten bardzo dobrze znany, tak?
Tak, to tekst, który ówczesni słuchacze znali doskonale, psalm 8. Ten, który zadaje to słynne pytanie, czym jest człowiek, że o nim pamiętasz?
O, właśnie. Z tego, co wyczytałam w notatkach z wykładu, oryginalnie ten psalm nie miał nic wspólnego z proroctwami o Mesjaszu, prawda?
W najmniejszym stopniu. W swoim pierwotnym, starotestamentowym znaczeniu psalm 8 to po prostu uroczysta pieśń o kondycji ludzkiej.
Taka opowieść o ludziach w ogóle.
Dokładnie. To poetyckie rozwinięcie wizji stworzenia z Księgi Rodzaju. Tekst mówi wyraźnie, że to ludzkość w ogólnym ujęciu ma panować nad dziełami Bożych rąk, nad zwierzętami, ptakami itd.
Mhm. Na nim niemal chirurgicznej operacji.
O tak, i to jakiej?
Zauważyłam, że po pierwsze, celowo pomija tam kluczową linijkę, tę o panowaniu nad dziełami rąk twoich. W ten sposób zaciera ten ogólnoludzki, taki ekologiczny kontekst stworzenia.
Zgadza się.
Po drugie, wykorzystuje termin syn człowieczy. W czasach powstawania psalmu oznaczało to po prostu reprezentanta gatunku ludzkiego, ale w pierwszym wieku to określenie było już mocno powiązane z postacią Jezusa.
Mhm. W efekcie ta uniwersalna pieśń zostaje skompresowana do precyzyjnej, jednostkowej biografii.
Ale ten prawdziwy geniusz, jak zauważa dr De Silva, kryje się w litym tekście greckim, prawda?
Tak. To jest w ogóle kluczowy manewr w tej analizie. Trzeba pamiętać, że autor listu pisał po grecku i korzystał z Septuaginty.
Czyli tego greckiego tłumaczenia hebrajskiej Biblii.
Dokładnie. I tu pojawia się problem, a może raczej okazja. W oryginalnym hebrajskim psalmie relacja przestrzenna jest stała. Człowiek został stworzony nieco niżej od aniołów. To jest twarda definicja hierarchii bytów. Jesteśmy my, nad nami aniołowie, nad nimi Bóg.
No tak, prosta hierarchia.
Greckie tłumaczenie używa jednak zwrotu brachei, który wprowadza potężną dwuznaczność.
Aha.
Może on oznaczać nieco w sensie przestrzennym, ale może równie dobrze oznaczać na krótką chwilę w sensie czasowym.
O rany. Wiesz, z czym mi się to kojarzy?
Z czym?
To brzmi jak sytuacja, w której jakiś bystry prawnik korporacyjny przegląda stuletni fundamentalny statut ogromnej firmy, dokument, który od zawsze interpretowano jako ogólną politykę zatrudnienia.
Mhm, jasne.
I nagle ten prawnik dostrzega jedno wieloznaczne słowo w starym tłumaczeniu. I na jego podstawie udowadnia, że ten stary tekst to tak naprawdę szczegółowy, tajny harmonogram działań jednego konkretnego dyrektora.
Bardzo trafne porównanie.
Zmienia cały środek ciężkości tego dokumentu, nie zmieniając w nim ani jednej litery, a jedynie wykorzystując lingwistyczną lukę.
Zdecydowanie. I ten retoryczny manewr ma niesamowitą wręcz siłę rażenia dla tej straumatyzowanej społeczności.
No wyobrażam sobie.
Autor bierze tekst o tym, że człowiek na zawsze jest trochę niżej i przekształca go w narrację o inkarnacji i wywyższeniu. Czyta go tak. Jezus, ów syn człowieczy, został tylko na krótką chwilę obniżony poniżej aniołów.
Po to?
Po to, by zasmakować śmierci i najgorszego upokorzenia, ale zaraz potem został ukoronowany chwałą.
A, czyli cel jest jasny.
Tak. Autor mówi do tych wyśmiewanych na ulicach ludzi, spójrzcie na swojego lidera. On też zeszedł na samo dno hańby. Wy teraz jesteście na tym samym etapie, ale ponieważ on przetarł ten szlak, wasze obecne upokorzenie to nie koniec historii.
To tylko etap przejściowy.
Dokładnie. To jest zaledwie etap przejściowy na drodze do chwały.
Skoro ten tekst sugeruje, że Jezus zszedł na chwilę tak nisko, by w pełni podzielić ludzki los, to naturalnie pojawia się tu pytanie o naturę tej relacji.
Mhm.
No bo jak ta czasowa degradacja wpływa na więź z ludźmi, którzy wciąż tkwią w upokorzeniu, zmierzamy tu powoli do koncepcji radykalnej solidarności, prawda?
Zgadza się. Autor listu do Hebrajczyków formułuje to w sposób, który dla antycznego czytelnika brzmiał bardzo znajomo. Używa takiego sformułowania, że ten, który uświęca i ci, którzy są uświęcani, pochodzą z jednego.
No tak, gdyby zostawić to zdanie samo sobie, no to jakiś wykształcony obywatel Cesarstwa Rzymskiego uznałby, że ma do czynienia z klasycznym traktatem filozofii stoickiej.
Zdecydowanie tak.
To czytałam, Seneka pisał wprost, że niebo jest jedynym rodzicem nas wszystkich.
Zgadza się. A w Dziejach Apostolskich pojawia się też przemówienie na ateńskim Areopagu, gdzie cytowany jest stoicki poeta Aratos z Cylicji z jego słynnym Jesteśmy z jego rodu.
W tamtym świecie idea takiego powszechnego braterstwa wszystkich ludzi była wręcz szalenie modna w kręgach intelektualnych.
Była. To była piękna, uniwersalna koncepcja. Tylko problem polegał na tym, że dla takiego zamożnego senatora, jakim był Seneca, głoszenie uniwersalnego braterstwa z zacisza luksusowej willi to było coś zupełnie innego niż praktykowanie go w rynsztoku.
No tak, papier przyjmie wszystko.
Właśnie. A list do Hebrajczyków bierze ten stoicki koncept i całkowicie zmienia jego wektor. Nie chodzi tu o abstrakcyjne braterstwo mędrów.
Tylko o co?
Sednem jest to, że wywyższony boski syn nie wstydzi się nazywać zhańbionych, odrzuconych przez społeczność ludzi swoimi braćmi.
O rany, no to musiało robić wrażenie w kulturze, w której przebywanie z ludźmi pozbawionymi honoru od razu plamiło twoją własną reputację. Deklaracja, że najpotężniejsza istota we wszechświecie chętnie i publicznie się z nimi identyfikuje, to jest zupełnie rewolucyjne.
Było szokujące wręcz.
I żeby to udowodnić, autor robi coś, co dzisiaj byśmy nazwali chyba genialnym remiksem.
Zdecydowanie, to świetne określenie.
Znowu sięga do starych zwojów i tak zaczyna montować starożytne wersety, by włożyć je bezpośrednio w usta Jezusa. Zauważyłam, że najpierw używa psalmu 22, tego samego, który jest krzykiem absolutnej rozpaczy, zaczynającego się od Boże mój, czemuś mnie opuścił, ale wycina z niego tylko fragment o ostatecznym triumfie, gdzie ocalony ogłasza imię Boga swoim braciom.
Dokładnie. A potem robi coś jeszcze ciekawszego z tekstami proroka Izajasza.
Tak.
To, w jaki sposób potraktowano tu księgę Izajasza, świetnie pokazuje ten mechanizm reinterpretacji. W 8 rozdziale u Izajasza znajduje się taki jeden spójny ciąg myślowy. Prorok mówi o swoim zaufaniu do Boga w czasach kryzysu politycznego i wspomina o dzieciach, które Bóg mu dał. Autor listu bierze ten jeden ciągły tekst i po prostu przecina go na pół, tworząc dwie niezależne wypowiedzi.
Efekt tego cięcia jest niesamowity. Z takiej osobistej opowieści proroka o jego rodzinie powstaje nagle scenariusz, w którym Jezus przemawia przed samym Bogiem, z ogromną dumą wskazuje na swoich wyznawców i mówi: oto ja i dzieci, które dał mi Bóg.
Tak, to musiało być potężne wzmocnienie. Psychologiczny ciężar tego zabiegu był gigantyczny.
No pomyślmy tylko, cały świat zewnętrzny komunikuje im: jesteście nikim, wstydzimy się was. A tekst sakralny zostaje zmontowany tak, by przekazać komunikat zupełnie odwrotny. Najwyższy autorytet jest z was dumny i afiszuje się znajomością z wami.
Ten zabieg celowo uderzał w to ich poczucie wstydu i całkowicie je demontował. Jednak ten nacisk na solidarność, na to podzielanie krwi i ciała, prowadzi nas do ostatecznego celu.
Jakiego?
Celem wcielenia, jak czytamy w analizie, jest zniszczenie tego, który ma władzę nad śmiercią, czyli diabła, i wyzwolenie tych, którzy przez całe życie trzymani byli w niewoli przez strach przed śmiercią.
Znowu musimy tu chyba spojrzeć na ten koncept wyzwalania ze strachu przez pryzmat filozofii.
Zdecydowanie autor mocno na tym operuje.
Zauważmy, co działo się wtedy w szkołach filozoficznych. Tacy stoicy jak Epiktet mieli swojego wielkiego bohatera, Sokratesa. Niesprawiedliwie skazany na śmierć, wypił cykutę z całkowitym spokojem, dyskutując z uczniami, prawda?
Tak, to był absolutny ideał.
Filozofowie uważali, że na tym polega rola mędrca, na oswobodzeniu ludzkości z lęku przed końcem, bo jeśli nie boisz się umrzeć, nie boisz się wygnania ani utraty majątku, stajesz się wolny i nikt nie może cię szantażować.
Tak właśnie budowano ten starożytny etos niezłomności. Pokonanie strachu poprzez siłę intelektu i namysłu. Wierzono, że odpowiednia edukacja i naśladowanie Sokratesa wystarczą.
Chwileczkę, ale czekaj. Jak tak o tym opowiadasz, to brzmi to kropka w kropkę jak stoicyzm. Przecież można by odnieść wrażenie, że ci chrześcijanie z listu robią to samo, co uczniowie Sokratesa, tylko metodą kopii i wklej podmienili głównego bohatera. Gdzie tu jest ta wielka innowacja, o której wspominał dr De Silva?
Rozumiem twoje wątpliwości, ale różnica jest kolosalna. I ona kryje się w samej mechanice wyzwolenia. Prawdą jest, że ostateczny psychologiczny cel jest zbieżny... uwolnić jednostkę od strachu.
No właśnie.
Ale list do Hebrajczyków całkowicie porzuca ten grecki model po prostu intelektualnego oswajania śmierci. Zamiast tego osadza narrację w żydowskiej apokaliptycznej wizji.
Czyli...
Według tej wizji śmierć to nie jest jakiś naturalny proces, który trzeba sobie zracjonalizować umysłem. To kosmiczny wróg. Sokrates uczył, jak ładnie i godnie przyjąć śmierć. Jezus w liście jej nie przyjmuje w sposób filozoficzny, wkracza w nią jako wojownik na terytorium wroga.
O, czyli zamiast pogodzenia się z losem mamy inwazję i sabotaż od wewnątrz.
Dokładnie. Wyzwolenie nie następuje dlatego, że uczeń po prostu zmienił swoje nastawienie. Ono następuje dlatego, że potężny władca realnie pokonał duchowego ciemierzyciela, zniszczył ten monopol szatana na śmierć i to obiektywne zwycięstwo zdejmuje z ludzi strach.
Zatem, jak to się przekłada na naszą dzisiejszą rzeczywistość? Analizy De Silvy wykraczają tu daleko poza historię starożytną, diagnozując coś bardzo współczesnego. Lęk przed śmiercią to przecież nie tylko paraliż przy fizycznym zagrożeniu.
Jasne.
To siła, która, no umówmy się, psuje ludzkie charaktery na co dzień. Sprawia, że milczymy, widząc niesprawiedliwość w pracy, bo boimy się zwolnienia i marginalizacji. Jesteśmy podatni na manipulacje.
Tak, ten lęk manifestuje się na setki ukrytych sposobów. To takie egzystencjalne przerażenie przed zniknięciem bez śladu. To potężny motor napędowy dzisiejszego społeczeństwa.
Uderza to w samo sedno dzisiejszej kultury sukcesu. Jak przyjrzymy się naszej absolutnej obsesji na punkcie gromadzenia kapitału, budowania marki osobistej, kupowania nowszych aut, to często wcale nie są chłodne biznesowe kalkulacje. To są nerwicowe, podświadome próby ucieczki przed własną śmiertelnością. Próbujemy budować taką twierdzę z pieniędzy, wierząc, że nas ochroni.
W punkt. A autor listu mówi wprost. Jeśli źródłowy strach został zniszczony w tej kosmicznej walce, to te wszystkie materialne mury stają się po prostu śmieszną stratą czasu.
Zdejmuje to z nas ciężar.
Tak. Odpadają te desperackie mechanizmy obronne, co z kolei daje ogromną wolność w podejmowaniu decyzji opartych na wartościach, a nie na strachu.
No dobrze, ale zwycięstwo w jakiejś kosmicznej bitwie to wciąż jest wielka teologiczna abstrakcja.
Mhm.
Jeśli mówimy o tym zhańbionym mieszkańcu starożytnego miasta, abstrakcje niewiele mu pomogą, gdy w środę rano jest znowu wyśmiewany na targu.
Jasne, rozumiem, do czego zmierzasz.
Jak ten tekst przenosi to epickie zwycięstwo na poziom przetrwania w codzienności? Tutaj chyba pojawia się ta koncepcja arcykapłana.
Zgadza się. To kluczowy element. Ale żeby to zrozumieć, musimy odrzeć słowo kapłan z naszych dzisiejszych skojarzeń z instytucją.
Dobrze.
Łaciński odpowiednik to pontifex. Oznacza dosłownie budowniczego mostów. W tamtych realiach kapłan to był wysoce wyspecjalizowany broker. Pośrednik, który dzięki swoim koneksjom potrafił załatwić zwykłemu człowiekowi dostęp do najpotężniejszego patrona, czyli do Boga.
Tylko dlaczego autor decyduje się na przypisanie Jezusowi akurat tej funkcji? Skąd ten pomysł? Bo z tego co pamiętam, ludzie w Judei czekali raczej na genialnego stratega wojennego, Mesjasza z rodu Dawida, który wyrzuciłby Rzymian.
To prawda, że te oczekiwania królewskie dominowały, ale istniał też potężny nurt sprzeciwu wobec elity świątynnej. Musielibyśmy sięgnąć aż do czasów króla Antiocha IV.
Aha.
Doszło wtedy do bezprecedensowej korupcji. Stanowisko najwyższego kapłana można było po prostu kupić za odpowiednią sumę talentów srebra. Kupowali je politycy, całkowicie niszcząc sakralny charakter urzędu.
Czyli zaufanie ludzi do instytucji kapłaństwa.
Całkowicie zbankrutowało. Do tego stopnia, że pobożne grupy, jak chociażby Essencyci z Qumran, od zwojów snad Morza Martwego, odcięły się od świątyni. W pismach takich jak Testament Lewiego widać marzenie nie o wojowniku z mieczem, ale o idealnym Mesjaszu kapłanie, który oczyści ten kult.
Z perspektywy rynkowej autor listu do Hebrajczyków doskonale diagnozuje ten popyt, ale rozwiązanie, które dostarcza, totalnie wywraca zasady gry, prawda?
O tak.
Zamiast oferować kapłana w ziemskiej świątyni, przenosi całą operację do sfery niebiańskiej, a do tego łączy rolę ofiarnika i samej ofiary w jednej osobie. To szokujące.
To jest ta radykalna innowacja. Ziemski system wymagał ciągłego powtarzania ofiar. List argumentuje, że nowy, niebiański arcykapłan złożył ofiarę raz na zawsze. Ale tym, co miało największe znaczenie psychologiczne dla ludzi z marginesu, wcale nie była architektura tej świątyni. tylko empatia i doświadczenie tego kapłana.
Wiesz, to mi tak przypomina strukturę władzy w nowoczesnej korporacji.
W jaki sposób?
I Jezus w tej historii to nie jest taki odległy, zimny CEO na ostatnim piętrze, który nigdy nie widział zwykłego klienta. To raczej dyrektor, który teraz za ciebie gwarantuje, ale robi to, bo świetnie cię rozumie.
Mhm.
Zanim dotarł na szczyt, spędził lata w magazynie na najniższym szczeblu. Zna niesprawiedliwość, zmęczenie, złośliwości kolegów. Na poziomie komórkowym wie, co to presja.
To świetne i bezbłędne podsumowanie intencji autora. Tekst to podkreśla, mówiąc: w czym bowiem sam cierpiał, będąc kuszony, potrafi przyjść z pomocą tym, którzy są kuszeni. Ta radykalna empatia kogoś u władzy to był fundament do odbudowy odwagi. Skoro taki potężny patron podzielił ich los, nie muszą się wstydzić swojej kruchości.
Mając świadomość tego wszystkiego, nasuwa się dość jasny wniosek praktyczny z naszej analizy.
Tak.
Dr De Silva podsumowuje to jako konieczność wyrobienia w sobie nawyku biegnięcia do tronu łaski. Kiedy pojawia się presja, kiedy chęć dopasowania się do tego konformistycznego otoczenia nas przytłacza, rozwiązaniem jest zwrócenie się do kogoś, kto tego doświadczył i nie uległ.
To jest w gruncie rzeczy lekcja asertywności na najgłębszym egzystencjalnym poziomie. Eliminacja strachu przed śmiercią demontuje całą władzę, jaką społeczeństwo ma nad jednostką przez groźbę wykluczenia.
Z tą niesamowitą analizą psychologiczną powoli będziemy zmierzać do końca, ale zanim to nastąpi, chciałam zostawić nas wszystkich z taką jedną prowokacyjną refleksją.
Zamieniam się w słuch.
Zastanówmy się głęboko. Skoro tym ostatecznym powodem naszej niekończącej się pogoni za powiększaniem majątku, obsesyjnego kontrolowania wizerunku i budowania murów z złota i dyplomów jest tylko i wyłącznie starannie zamaskowany strach przed końcem własnego istnienia, to wyłania się z tego dość niewygodny obraz. Jaka część naszej dzisiejszej codziennej rutyny to wcale nie są nasze ambicje, ale jedynie desperacki mechanizm obronny przed naszą śmiertelnością?
Mocne pytanie.
I kim bylibyśmy, jak wyglądałyby nasze wybory, gdybyśmy od jutra rana po prostu definitywnie przestali się bać? Panie doktorze, dziękuję za to wspaniałe, poszerzające horyzonty spotkanie.
Dziękuję również. To był ogromny zaszczyt móc eksplorować tak przełomowe dla nas teksty.
Można by pomyśleć, że te stare pergaminy nie mają nam nic do zaoferowania, a dziś okazały się bezlitosnym prześwietleniem naszych lęków. Do usłyszenia w kolejnej podróży po świecie wiedzy.